Sukces pisany szminką w Chili Z.
Dzień dobry, dzień dobry. Dziś będziemy rozmawiać o startupach, o inwestorach, o tym, jak korporacje współpracują ze startupami, o tym, jak kobiety sobie radzą w tym środowisku, w jakie branże dzisiaj się inwestuje. Ja ze mną Paulina Skrzypińska, koordynator Laboratorium Innowacji PNP Paribas. Witam cię bardzo serdecznie.
Witaj.
I Maciej Sadowski, specjalista do spraw transferu technologii i wsparcia innowacji, współtwórca i prezes Fundacji Startup Hub Poland. Witam cię bardzo serdecznie.
A ja ciebie bardzo serdecznie.
A ty mnie też. Co dobrze, to witamy się bardzo serdecznie wam też. Moi drodzy, to jak wy w ogóle dziś oceniacie ten świat startupów w Polsce? Bo miała być Dolina Krzemowa, ja osobiście jakoś jej nie widzę.
No ja też nie. A myślę, że wielokrotnie mieliśmy doniesienia, że Dolina Krzemowa buduje się w Krakowie, we Wrocławiu, oczywiście też w Warszawie.
W Szczecinie też.
W Szczecinie, tak. W Łodzi również. I mimo wszystkich dostępnych możliwości, kapitału, którego na rynku jest bardzo, bardzo dużo, mam wrażenie, jestem w tym środowisku od już ponad 10 lat, że bardzo, bardzo mało nowych podmiotów, nowych, młodych firm technologicznych pojawia się na rynku. Ciągle za mało do tych możliwości, które teoretycznie na rynku są. Nie mówiąc o tym, że ciągle czekamy na tego naszego pierwszego polskiego jednorożca. Maciej, gdzie on jest?
No bo jakoś słyszałam, że już się prawie pojawił i potem zniknął. I co? No Maciek.
Wczoraj o tym rozmawiałem z moimi przyjaciółmi z Estonii, którzy wybrali Polskę jako kraj, w którym będą swój biznes high-techowy rozwijać. No i oni w ich jakby... pamięci.
Czyli oni zostaną polskim?
Mam nadzieję, tak, oczywiście, taki jest nasz
polskim
cel.
Polskim ze
Stonii. To, że jesteś Estonką, Białorusinem czy Czechem i robisz projekty high-techowe w Polsce, wcale nie czyni twojego projektu mniej polskim, bo w Polsce zapłacisz podatki, zatrudnisz ludzi, to jest właśnie
to
misja
prawda.
Startup Hubu. Ale z nimi rozmawialiśmy o polskich unicornach, bo z wymienieniem estońskich nie ma nigdy problemu. A oni sami, jakby w ich pamięci się utrwalił już CD Projekt, który nie jest może spółką taką sasową, która się może rozwijać dynamicznie poprzez skalowanie produktu, ale z drugiej strony gra komputerowa,
no wiesz,
którą
giełdzie,
ściągasz.
Akcje,
ale był malutki, to nie jest spółka stuletnia, tylko spółka krótka stażem, a jednak piękna wycena poszybowała. Tak samo nie wspominamy Allegro, przecież to też jest bardzo młoda spółka, więc ja myślę, że to, od czego padamy troszeczkę ofiarą na własne życzenie być może, to jest danie się uwieść temu sloganowi o Dolinie Krzemowej. Ja zawsze próbowałem z tym walczyć, mówiłem, że Dolina Krzemowa to jest zjawisko historyczne i geograficzne. W Polsce możemy mieć coś innego, równie dobrego, być może oddalamy się od tego, być może zbliżamy, ale na pewno nie musi to być Dolina Krzemowa.
Ale co w takim razie możemy mieć? Jeżeli nie Dolina Krzemowa, to co dobrego możemy mieć, jeżeli w dalszym ciągu, jak się rozmawia z inwestorami, no to mówią, o, nie za bardzo jest w co inwestować, jakoś z kreatywnością, innowacyjnością, marnie.
No i tu się nie zgodzę.
Ha.
W banku BNP Paribas mamy przyjemność pracować z kolegami z 73 krajów. Naprawdę z rejonów takich, o których myślę większość z nas na co dzień nie pamięta, że istnieją. Jesteśmy w regularnym kontakcie właśnie w zakresie tych nowych technologii i startupów, które do nas wszystkich przychodzą. I z całą pewnością mogę powiedzieć, że my nie odstajemy. Ja nie widziałam w tym roku technologii, nie widziałam w
Ale
tym
nie
roku
odstajemy
startupu.
Od Doliny Krzemowej?
Tak, ja tak uważam. Technologicznie i potencjałem intelektualnym nie odstajemy.
Technologicznie z całą pewnością nie odstajemy. Z całą pewnością nie odstajemy tutaj od najbliższych nam krajów, tak, od Europy. Ja przyznaję szczerze, nigdy w tym roku nie widziałam, a dziennie to jest kilka, czasami kilkanaście firm, które się pojawia, nie widziałam czegoś, czego nie widziałam w rynku polskim, czego nie widziałam na rynku polskim, które byłoby co najmniej tak samo dobre. Ale, moi drodzy, jest jedna wielka różnica.
Paulina Skrzypińska, Maciej Sadowski, o startupach dzisiaj rozmawiamy, sami specjaliści ze mną, czy się zgadzają, nie zgadzają. Powiedzieliście, że uważacie, że jeżeli chodzi o technologię i wartość intelektualną, nie odstajemy od Doliny Krzemowej, ale możemy mieć coś innego. Powiedziałeś, że jest jedna różnica.
Tak, jest różnica i mam nadzieję, że Maciej tutaj mnie wesprze. Mam takie przemyślenie, taką obserwację, jak jeżdżę po świecie, że my bardzo za mało, przepraszam, myślimy globalnie, że dla nas cały czas rynkiem jest Polska. Bardzo rzadko patrzymy się choćby na naszych sąsiadów w bezpośrednim tutaj oczywiście otoczeniu. Natomiast dla przykładu, jeśli jedziemy do Finlandii, na przykład kraje skandynawskie, i tam rozmawiamy z kolegami, to dla nich global to jest w ogóle sam początek, tak? To jest ten jakby sprawdzanie rynku.
No tak
to
jak jest... w Izraelu.
Dokładnie.
Tak samo, no bo oni są też małym rynkiem, więc dokładnie, oni od razu tak muszą myśleć globalnie, więc może jesteśmy jednak dość dużym rynkiem dla tych startupów, dlatego tak trochę mają mieszane uczucia.
Myślę, że to jest to, nad czym powinniśmy podpracować, żeby bardziej myśleć globalnie, żeby też jak najwięcej jeździć, uczyć się od naszych kolegów za granicą, ale też, żeby trochę jeszcze tej wiedzy z zagranicy ściągać. Mi tego ciągle tutaj, Maciek, brakuje.
Zgoda, tej lekcji nie odrobiliśmy jeszcze i być może nawet nie potępiałbym nas samych za to, że jej nie odrobiliśmy, po prostu my dopiero doganiamy w tym networkingu globalnym takie wspaniałe huby jak Ottawa, czy Dolina Krzemowa, czy Chengdu w Chinach, ale myślę, że dojdziemy tam pod pewnymi wszakże warunkami. Wszakże. Jednym z nich jest to, że zgadzam się z tobą, Paulino, mamy bardzo dobry, to tak po angielsku brzydki może slang, ale wybaczcie, pool talentów.
Są to... Ciągniemy talenty.
No tak, i mamy ich dobry zasób, mam naprawdę z czego wybierać. Natomiast fundusze, które operują w Polsce, są dużo, dużo bardziej najeżone na przyjęcie ryzyka niż fundusze z zachodniej Europy i ze Stanów.
A z czego to wynika?
Oj, to prawda. Znów wydaje mi się,
no bo żeby
dobry
był
wątek,
rozwój, żeby
Maciek
było globalnie,
zaczął,
no to
my jesteśmy bardzo
pieniądze
młodym rynkiem, jeśli chodzi o inwestowanie. Jednak i to powiem na przykładzie Angeli, na przykładzie tych ludzi, którzy inwestują prywatne pieniądze, bo to jest bardziej ta bankowa strona. Jeśli mówimy o osobach tutaj na polskim rynku, no to jest tak naprawdę pierwsze pokolenie, które się dorobiło teraz w niektórych firmach. Pojawia się sukcesja, pojawia się to drugie pokolenie, które przejmuje, ale to jest nowum. Natomiast w krajach, które mają nieco inną historię od nas, a przynajmniej miały nieco spokojniejszą niż my przez ostatnie lata, jednak to bogactwo jest wielopokoleniowe. Co się wiąże z tym, że jednak jest większy komfort zarządzania tymi pieniędzmi, większy komfort do podejmowania ryzyka niż u nas, bo ten, który te pieniądze zarobił, jeszcze doskonale pamięta, jak to jest tych pieniędzy nie mieć.
A słuchajcie, w co teraz inwestorzy, anioły biznesu inwestują najchętniej? Bo wiem, że jakby trendy się zmieniają, co roku można by powiedzieć, na coś stawiają bardziej. Czy jest też różnica pomiędzy inwestorami a aniołami biznesu?
Jeżeli chodzi o wybory, czy na świecie?
Zacznijmy od Polski, przejdźmy na świat.
No, Polska jest krajem, gdzie w 90-tych latach nie każdego było stać na laboratorium chemiczne, a każdego było stać na komputer z szybkim procesorem, więc mamy ogromne możliwości ICT, kodowania, tworzenia software'u, algorytmów, więc to zawsze będzie w Polsce mocne i fundusze są zainteresowane różnymi projektami, które jednak muszą mieć mocny fundament technologiczny, a więc nie pizza delivery na aplikacji, co nadal jest przedmiotem inwestycji w Dolinie Krzemowej. Nie mogę tego zrozumieć i pewnie umrę nieuświadomiony, dlaczego to się wciąż
dzieje. Ktoś pojedzie do Doliny Krzemowej, tak, rozochoci się, założy taką aplikację pizza delivery,
ale i z drugiej strony jakaś taka głęboka, solidna matematyka, która wyręcza człowieka w zrozumieniu czegoś, w wyciągnięciu pewnych ogólnych wniosków, czy w obszarze bankowości, czy w obszarze genetyki, czy nawet agrokultury, w jaki sposób pomóc roślinom lepiej się rozwijać, dostarczając
odpowiednio... Czyli w to inwestują.
Tak, czyli innymi słowy inwestują w dobrą matematykę, czyli w dobrą cyfrę, mówiąc po startupowemu, w służbie jakiejś dziedzinie. Może to być agrotek, może to być energetyka, może to być bankowość.
A bardziej B2C czy B2B?
No, w Polsce jednak B2B moim zdaniem, bo odbiorca korporacyjny jest łatwiejszy do wyskalowania niż odbiorca polski, który mówi po polsku i jest ich tylko 38 albo aż 38 milionów. Chociaż są też projekty
i trudno
B2C,
mieć wszystkich,
którym się świetnie powodzi.
Ale cieszę się, że wywołałeś agro. Znów, to wszystko zależy, ale ja widzę, jeśli mogę, grupę, która jednak musi najpierw dotknąć, żeby uwierzyć, a dopiero później położyć pieniądze na stół.
Maciej Sadowski i Paulina Skrzypińska. Wy jesteście także zaangażowani w konkurs Bizneswoman Roku. I też o kobietach chciałam w tej branży startupowej porozmawiać, czy tym w obszarze startupów, bo mam tu przed sobą wyniki raportu Polskie Startupy, przygotowanego przez Fundację Startup Poland. No i okazuje się, co prawda nie są takie szokujące, drastycznie negatywne liczby, ale jednak od 2015 roku sukcesywnie coraz mniej startupów zakładanych jest przez kobiety. I co? Dlaczego?
No być może cały czas pokutuje ten stereotyp nieszczęśliwy, niefortunny, że kobieta sobie gorzej da radę w biznesie niż mężczyzna. To środowisko, w którym z Pauliną działamy i na co dzień spotykamy się z różnymi pomysłodawczyniami, pomysłodawcami, akurat jest przeczy temu stereotypowi. Kobiety wielokrotnie są dużo lepiej zorganizowane, mają lepsze doświadczenie biznesowe i potrafią robić lepszą naukę, która jest potem potrzebna, żeby technologia się uproduktowiła, niż faceci. Więc ja przyznam szczerze, że kiedy wspomniałaś o tych wynikach, to byłem nieco zaskoczony, bo wydawało mi się, że widzę coraz więcej ambitnych kobiet w biznesie.
26%.
No właśnie, no mam nadzieję, że jakby remedium tak jednozdaniowo wam powiem na to jest to, że akurat na przykład nasza fundacja i nasi wolontariusze ściągają wspaniałe founderki z zagranicy. Mamy na przykład w Poland Prize w programie akceleracyjnym przyciągania talentów z zagranicy laureatki, które no, pokonały kilkudziesięciu facetów w prezentowaniu swojej technologii.
Paulina, a ja Maciek mam wrażenie, że żyjemy trochę w bańce, bo wystarczy wyjechać. Nasza branża jest specyficzna.
Jest bańkowa.
Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałam o tym temacie, że właśnie na przykład nierówności wynagrodzeń. Pracowałam wtedy w jednym z inkubatorów w Poznaniu. Miałam cudowną szefową. Jak usłyszałam, to mówię, chyba sobie żarty robicie, że tak jest. Ale później przez lata, im dalej w las, tym bardziej widziałam, że jednak jesteśmy specyficzną bańką, specyficznym środowiskiem. Już mówię, o co chodzi. Dla przykładu, prowadziliśmy mnóstwo działań edukacyjnych, uczących przedsiębiorczości. I w momencie, kiedy ta edukacja się działa w trakcie studiów, to faktycznie 80, czasami 90% osób, uczestników, to były dziewczyny. W którymś momencie
następowała
zupełna zamiana ról i w momencie, kiedy już się spotykaliśmy w tym startup community, w tym środowisku startupowym, rozmawialiśmy o biznesie.
Już były spółki powołane, etc.
Tak, to nagle okazywało się, że na 100 osób dziewczyn jest 5, 10. Ja nie widzę niestety, żeby to się zmieniało. Koleżanka z jednego z...
Ale myślicie, z czego to wynika? No bo możemy
właśnie
oczywiście mówić
zmierzam.
O statystykach.
Mam w głowie jedną grafikę, która też od jakiegoś czasu krąży po sieci i zastanawia mnie to. To jest obrazek, na którym jest taka, powiedzmy, że osoby się ścigają, tak? Mhm. Do biegu gotowi start.
W tych oficjalnych ubraniach
korporacyjnych, nazwijmy to w ten sposób. No i pierwsze 3 tory to są mężczyźni, kolejne 3 tory to są kobiety. I o ile na torach kolegów przeszkód nie ma, to na torach koleżanek te przeszkody są...
Tak, jakiś, jak to się nazywa, spraniem... rozwieszony.
No, kojarzysz Maciego, czy tak? Mówię. Do czego zmierzam? Mam to szczęście, że pracuję w firmie, podkreślam, mam to szczęście, że pracuję w firmie, która absolutnie wspiera kobiety, która wspiera różnorodność, wspiera otwartość, wspiera równość. Natomiast wiem, że to jest rzadkość. Niestety.
No mamy też do czynienia z problemem, który dotyczy właśnie kontaktów z inwestorami. I tutaj też mam takie badania, że nazwijmy to w cudzysłowie męski startup dostaje 2,1 miliona dolarów od inwestorów, a kobiecy mniej o 1 milion.
Statystycznie?
Tak, statystycznie. Mm-hmm. Statystycznie. Tutaj oczywiście mówimy o rynku amerykańskim, natomiast w Polsce mam tutaj no, też bardzo dużo danych pokazujących, że no, preferuje się inwestowanie w startupy męskie i też mamy doświadczenia z konkursu Businesswoman Roku, że dziewczyny, które zapraszaliśmy na rundy inwestorskie z tej kategorii Startup Roku, czy też pomysł na start, no to w rozmowach niektórych wiedziały, że od razu są przegrane. No, a propos też, znaczy, odnosząc się do różnych zdań, epitetów i tak dalej. I zaczynały przyprowadzać ze sobą, uwaga, mężów, którzy nie mieli pojęcia na przykład o biznesie, ale sama ich obecność pozwalała im uzyskać finanse. No to dlaczego tak się dzieje, że cały czas w Stanach na przykład o 1 milion dolarów średnio więcej mężczyźni dostają niż kobiety, które prowadzą startupy. No i w Polsce jakby różnice, oczywiście nie mówiąc w dolarach, są podobne. Częściej, chętniej inwestorzy inwestują w startupy męskie.
z trwogą spoglądam na moje koleżanki w studio, które patrzą akurat na mnie, bo przyznam się zupełnie otwarcie, nie mam takiej jednej recepty. Wydaje mi się, że po prostu jesteśmy trochę produktami naszej kultury, w której do tej pory przez powiedzmy 1000 lat mężczyźni podbijali kraje, opracowywali nowe wynalazki, tworzyli wielkie konsorcja, czy wielkie jakieś organizacje międzynarodowe, a przecież pierwsze dyplomy uniwersyteckie kobiety uzyskały w XIX wieku, w ogóle dostęp do wyższej edukacji. Prawa obywatelskie, prawa polityczne, prawa majątkowe i własnościowe w XX wieku, raczej tak uogólniło się. W niektórych krajach, nawet europejskich, kobiety mogą głosować od 70-tych lat.
Tak, wiem, w Szwajcarii.
No, czy w Portugalii, tam trochę wcześniej, coś niebywałego. Więc moim zdaniem jedyna odpowiedź na...
A to myślę, że co, że to jest po prostu edukacja i brak świadomości, bo zresztą tak. Nasz wspólny znajomy, twój mentor, Marek Borzestowski, mówił mi, jak ostatnio się widzieliśmy, też o takich wynikach, które pokazują, że kobiety lepiej obracają tymi pieniędzmi, w tym sensie, że są no, w mniejszym stopniu podejmują ryzyko, jeżeli chodzi o cudze pieniądze de facto i trochę jakby lepszy jest zwrot z inwestycji wtedy.
Ja myślę, że jeszcze kulturowo mamy trochę lekcję do odrobienia, bo też tak sobie patrzę choćby na historię swojej rodziny, w jakiej sytuacji były moje babcie, czy jakie role miały, czy moja mama i jak bardzo się wszystkie od siebie różnimy. Jest zupełnie inna tendencja do podejmowania ryzyka, do ryzykowania, do walczenia o to, co się chce po prostu. Ale pamiętam też, byłam świadkiem sytuacji, kiedy rozmawiano o inwestycjach, kolejnej inwestycji w startup, gdzie funderka oczywiście była na czele, była prezesem oczywiście. I to była jedna z tych rozmów, kiedy ja słyszałam coś, czego nie usłyszałam nigdy, kiedy toczyły się dyskusje o startupie prowadzonym przez facetów. Słuchajcie, a co będzie z sukcesją, czy co będzie z koordynowaniem pracy zespołu, co będzie z rozwijaniem biznesu?
Jeśli prezeska zajdzie w ciążę, tak?
Dziękuję, Maciej, że ty to powiedziałeś, a nie ja. Ale dokładnie tak. Słuchajcie, ja sama miałam wielokrotnie przypadki w trakcie rozmów kwalifikacyjnych, kiedy zadawano mi to pytanie. Ono nie jest zgodne z prawem, ale kiedy twardo sygnalizowałam, że słuchajcie, ale takie pytanie nie powinno mieć w ogóle miejsca, to słyszałam.
To byłaś niżej na liście.
Wiesz
tak.
Co, ale no przecież nie jesteśmy na oficjalnej rozmowie,
musimy
poznajemy
wiedzieć,
się, pijemy kawę. Chciałabym, żeby takie sytuacje nie miały miejsca.
No to jest znowu kwestia świadomości, edukacji, bo to jak, to też taki mem mi się przypomina, że jak stoi kobieta i za nią troje dzieci, to ona jest matka pracująca, jak stoi mężczyzna za nim troje dzieci, to on nadal jest panem dyrektorem czy też menedżerem, prawda? Nie jest ojcem pracującym. Dobrze, jeszcze jedna rzecz. Wypuściłaś teraz, Paulina, Zaklinacze Słonia, to jest raport, który ma wspierać duże firmy, no bo sama reprezentujesz dużą firmę, w tym, żeby te inkubatory, które tam zakładane były przez lata rzeczywiście, żeby to wszystko zaczęło jakoś funkcjonować, a różnie to przez ostatnie lata, zresztą kiedyś rozmawiałyśmy o tym w Radzie, różnie to działa.
To prawda, bardzo jestem dumna, że Zaklinacze Słonia powstali, bo to jest taki testimonial, takie bardzo twarde powiedzenie do rynku, słuchajcie, da się, ale zaznaczam, nie jest łatwo. I to jest, mam nadzieję, taka lista najlepszych praktyk mojego zespołu, moich kolegów z kilkunastu departamentów, gdzie razem pokazaliśmy jedną rzecz, na której mnie osobiście bardzo zależy, bo ja przez większość mojego zawodowego życia borykam się z tym, że innowacja jest traktowana jako ciągła inwestycja, jako worek bez dna. To jest takie ryzykowne, nie przyniesie efektu. A Zaklinacze Słonia między innymi pokazują, że robiąc innowacje można zrobić szybko, łatwo, bezpiecznie i przy okazji też zarobić.
I może jeszcze przyjemnie.
Na pewno.
Bardzo wam dziękuję. Maciej Sadowski, Fundacja Startup Hub Poland, Paulina Skrzypińska, koordynator Laboratorium Innowacji PNP Paribas. Dziękuję bardzo.
Sukces pisany szminką w Chili Z.